Witam Was bardzo serdecznie na drugim już wydarzeniu z cyklu szkoleń i wydarzeń otwartych organizowanych przez Poradnię Lidera, która jest projektem Fundacji GreoSense. To, na czym nam zależy, to jest dzielenie się wiedzą, dzielenie się wsparciem dla liderów zarówno formalnych i nieformalnych, a chcemy to robić poprzez różnego rodzaju pomoc. Czy to właśnie webinary, takie jak ten dzisiejszy, czy też szkolenia otwarte, które również odbywają się cyklicznie. I tak, na dzisiejszym spotkaniu poświęcimy, czy weźmiemy na tapetę temat, który jest związany z organizacją pracy. Jako że sam pomysł, zresztą już otworzę może prezentację, to będziecie lepiej widzieć. Tu i tutaj. Okej. I tak, sam pomysł wziął się z raportu, który przygotowaliśmy niedawno, w którym pytaliśmy liderów poprzez ankietę drogą internetową, z jakimi problemami mierzą się na co dzień. Ten raport jest dostępny, przygotowała go inna grupa robocza, która nazywa się Laboratorium i zachęcam do odwiedzi na naszej stronie, gdzie jest dostępny. I tak. Powiedziałam już o cyklu naszych webinarów. Forma, jeszcze może parę słów. Pierwszy webinar był taką trochę prezentacją tego, w jaki sposób można z nami pracować. Dzisiejszy będzie takim bardziej dzieleniem się wiedzą, ale też przygotowaliśmy dla Was parę takich ćwiczeń, które zachęcą Was do pracy własnej. Także będziecie mieli okazję też podoświadczać troszeczkę na własnej skórze. I to, czego... To, jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie, to na sam początek oczywiście opowiemy troszeczkę o tym, czym jest organizacja. Kasia, która wywodzi się z branży, powiedzmy, takiej finansowej, ubezpieczeniowej, która zarządza niewielkim zespołem, opowie Wam o tym, jak zarządzać pracą własną, tak żeby osiągać cele i żeby była ona efektywna. Następnie Łukasz, który jest bardziej ze świata automotive, opowie Wam trochę o standaryzacji i o tym, dlaczego ona jest ważna w kontekście organizacji pracy. A na sam koniec posłuchacie jeszcze Tomka, którego niestety jeszcze w tej chwili nie ma, ale mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy, bo niestety utkwił w korku. I Tomek opowie Wam trochę o środowisku pracy i o tym, jak je przystosować, na co zwracać uwagę, żeby dobrze zarządzać nie tylko własną pracą, ale też pracą innych. Okej. To jeszcze może opowiedziałam już o osobach, które będą prowadzić. Powiem jeszcze słówko o sobie. Ja nazywam się Ewelina. Ja z kolei wywodzę się z branży IT. Jestem Scrum Masterem i w naszej grupie jestem też reprezentantem Fundacji GreoSense. Więc tak na rozgrzewkę. Pytanie do Was, jakbyście mogli na czacie napisać, czym dla Was jest organizacja. Tak bardzo na szybko. Takie pierwsze myśli. Czekam na odpowiedzi na czacie. Pojawiło się porządkowanie. Super. Porządkowanie, planowanie. Zarządzanie czasem. Ok. Dyscyplina. O, proszę. Jeszcze trochę inne spojrzenie. Zarządzanie sobą i zespołem w czasie i przestrzeni. Jak najbardziej. Okej, to tak na powiedzmy rozgrzewkę. Jak widzicie, te określenia są dosyć rozbieżne, dlatego że organizacja to takie złożone pojęcie, które ma w sobie tak naprawdę bardzo dużo różnych kierunków. I w momencie, kiedy zaczynaliśmy się przygotowywać do tego webinaru, to dokładnie podobna rzecz nam wyszła. Każdy z nas jest trochę innej bajki, z innego świata i co innego to pojęcie dla niego znaczyło. Dlatego też ten webinar dzisiaj będzie wyglądał w następującej formie, tak jak przedstawiłam, żeby pokazać właśnie te różne perspektywy i różne podejścia. Więc tak, wracając jeszcze do organizacji, ja wypisałam parę takich rzeczy, które z kolei w moim takim, powiedzmy, zwinnym podejściu są bliskie, czyli planowanie pracy w sposób metodyczny i uporządkowany, wykonywanie zadań, skupianie się na tych, które przynoszą największą korzyść, skupienie na priorytecie, fajnie jak jest jeden, a nie priorytety, bo priorytet brzmi lepiej niż priorytety. Pojawiło się też efektywne zarządzanie sobą, ale też innymi osobami w czasie, czy zarządzanie stanowiskiem pracy. I chciałabym też zwrócić uwagę na taką filozofię, można by powiedzieć, która też jest elementem, powiedzmy, w zwinnych metodykach zarządzania, czyli maksymalizacja pracy niewykonanej. Czyli dookreślanie tych rzeczy, których wykonanie przynosi nam niewielką wartość i robienie ich tak naprawdę jest trochę bez sensu. Więc maksymalizowanie tego, czego wiemy, że nie musimy robić, bo będzie to zbędna praca, za którą ktoś w dalszym ciągu musi zapłacić. To jest jakby najistotniejsze, co chciałabym, żebyście wynieśli z mojej części. Ale chciałabym Was też zaprosić do tego, żebyście skorzystali z linka, który tutaj się pojawił, żebyście weszli na stronę slido.com, wpisali ten hash 2330, numer, bądź też skorzystali z QR koda i wpisali tam, z jakimi bolączkami Wy się mierzycie na co dzień. Jak to zrobicie, pojawi nam się taka fajna chmura z najczęstszymi problemami, co z jednej strony będzie takim fajnym polem do dyskusji, a z drugiej też będziecie mogli zobaczyć, jakiego typu problemy mają inni liderzy. Także czekam parę minutek na to, żebyście wypełnili slajdo. Wrzutki. O, już tam się pojawił pierwszy pomysł. Okej, jeszcze z minutka. Zaraz szybko przejdziemy przez to, co się pojawiło. Zobaczymy, z czym najczęściej się mierzymy w pracy. No, pojawia się tylko teraz coraz więcej. Super. Okej. To, co nam się tutaj pojawia, najczęstsze bolączki, to jest bałagan, konfliktowe priorytety, przerywacze, padają inne zadania i rozwalają plan, wrzutki, słomiany zapał w nas samych, ale też w zespole, niejasna struktura w firmie, nadmierny optymizm. Okej. To są problemy, które dezorganizują nam pracę na co dzień i żeby zastanowić się troszeczkę i przyjrzeć im głębiej, mając je jakby w głowie, zastanówcie się, czy weźcie je pod uwagę przy kolejnych, przy ćwiczeniu, które zaraz będzie proponowała Wam Kasia. Także dziękuję bardzo za udział w ankiecie Slido i zapraszam do kolejnej części. Oddaję głos Kasi.
Dzień dobry, witam Was. Witam Cię, droga liderko, drugi liderze. Nazywam się Katarzyna Szelezińska i przygotowałam dla Ciebie pewne narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł ograniczyć myśli pod tytułem nie mam czasu, mam za dużo na głowie, nie mogę się zorganizować. Jeśli takie różne myśli towarzyszą Tobie, proponuję, abyś zadał sobie pytanie. Co robię, aby to zmienić i ile czasu poświęcam na to, aby to zmienić? I chciałabym Cię zapewnić, że wystarczy naprawdę kilka minut dziennie, aby realnie wpłynąć na realizację Twoich planów, zapanować nad porządkiem w ciągu dnia i kończyć dzień z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu. Przygotowałam dla Ciebie taki planer dnia z elementami self-coachingu. Jest to narzędzie, które może być pomocne w organizacji dnia i realizacji tego, co dla Ciebie najważniejsze, a praca z nim nie zajmie naprawdę więcej niż kilkanaście minut dziennie. I za chwilę przyjdzie wspólnie przez jego elementy, ale najpierw udostępnimy tutaj widok tego planera na czacie. Poproszę Ewelinę, żeby...
Już poszedł, także proszę o jakieś potwierdzenie, że jest i że można z niego skorzystać.
I on jest w formie edytowalnej, więc kiedy ja będę omawiała poszczególne elementy tego planera, jeżeli masz ochotę, możesz śmiało zacząć go już wypełniać. I chcę również dodać, że po webinarze będzie udostępniony również skrypt z pytaniami do self-coachingu oraz planer w wersji do druku. I mam nadzieję, że chociaż część z Was będzie chciała z tego skorzystać.
Dobra. To zaczynamy.
Że jest, tak? Mhm. Okej. Okay. A zatem przejdźmy do pierwszego elementu. Co z tym celem dnia? Jeśli chcesz odnieść sukces, wypadałoby, żebyś miał jakiś cel. I zadaj więc sobie w tym momencie pytania. Załóżmy, jeżeli zaczniesz swoje planowanie dnia rano, co dziś chcę osiągnąć czy zrobić? Jaki ma być efekt dzisiejszego dnia? Z czym chcę zakończyć dzisiejszy dzień? Na ile jest to dla mnie ważne? Jak chcę się czuć na koniec dnia? Co się stanie, kiedy zrealizuję swój cel? A co się stanie, kiedy go nie zrealizuję? Jaki wpływ na inne sfery mojego życia będzie miała realizacja lub brak realizacji wyznaczonego celu? Kiedy już ustalisz, co ma być twoim celem, należałoby ustalić czynności, które zbliżą cię do jego realizacji. I moja propozycja jest taka, aby zadania podzielić na trzy części i wykonywać je w kolejności od najważniejszych do najmniej istotnych. Więc przejdźmy sobie tutaj dalej. Więc pierwsze byłyby priorytety. I tutaj zadaj sobie pytania. Jakie zadania są najważniejsze w kwestii realizacji mojego celu dnia? Jakie czynności mają wpływ na wynik dnia, a ich realizacja zależy wyłącznie ode mnie? Następnie po wykonaniu jakich czynności będę mieć świadomość, że wykonałem dobrą robotę? To są takie, myślę, kluczowe pytania, które mogą nas pootwierać na te priorytety. Kolejne będą sprawy ważne. I tutaj zapytaj siebie, jakie sprawy są ważne, ale ich znaczenie w kontekście celu jest drugorzędne. Które z zadań mogę oddelegować innym i kto mógłby mi pomóc? Na końcu pozostałe czynności. I tu pojawia się pytanie, jakie inne zadania chcę wykonać, ale ich znaczenie w kontekście celu nie jest istotne. Jeżeli chodzi o ten planer, to taka jest moja propozycja. Możesz też spróbować planować zadania w zupełnie inny sposób. Dla przykładu też posługując się na przykład macierzą Eisenhowera, którą za chwileczkę zobaczycie, gdzie w pierwszej kolejności wykonujesz zadania ważne i pilne, czyli takie, które robisz sam w pierwszej kolejności. Kolejne byłyby niepilne, ale ważne, czyli takie, które zaplanujesz sobie na inny termin. W trzeciej kategorii kolejności mielibyśmy sprawy pilne, ale nieważne, czyli takie, które możemy oddelegować, możemy asertywnie powiedzieć nie, dlatego że one dla nas nie są ważne, więc możemy je zepchać gdzieś tam na dalszy tor. I sprawy, które są nieważne i niepilne. To najczęściej rzeczy, które nic nam nie wnoszą za bardzo do realizacji celu i dobrze by było je ograniczyć. I możliwe, że zastanawiasz się, dlaczego po raz kolejny mówię o tym, w jakiej kolejności wykonywać te zadania. Otóż z doświadczenia swojego i też innych, kiedy obserwowałam, w momencie, kiedy pracujemy, załóżmy, z listą zadań zaplanowanych na dany dzień, kiedy mamy je wszystkie spisane z góry na dół, okazuje się, że najchętniej zabieramy się za te najmniej istotne. Bo są łatwe, przyjemne, nie wymagają dużo wysiłku. Często robimy je na tak zwanym autopilocie, a na koniec dnia pozostaje niesmak, bo na liście zadań zostało kilka ważnych, nieruszonych tematów. Tutaj warto przywołać sens pewnej opowieści dotyczącej profesora filozofii, który pokazał swoim studentom, jak może być wypełnione ich życie. On to opowiadał w kontekście wartości, natomiast my analogicznie możemy to przyłożyć jakby na, symbolicznie na życie, na nasz dzień, który planujemy, gdzie słoik w tym momencie symbolizowałby ten dzień. Duże kamienie to priorytety, kamienie średnie to takie sprawy ważne, a piach i żwir to sprawy błahe. I tutaj ogromne znaczenie ma kolejność wypełniania słoika. Jeśli zaczniemy od piachu i żwiru, może się okazać, że na końcu nie będzie miejsca na duże kamienie. Natomiast jeśli zaczniemy wkładać do słoika duże kamienie, później średnie, a na końcu żwir i piach, to te ostatnie na pewno znajdą dla siebie przestrzeń. Tak samo jest z naszymi zadaniami, priorytetami, które wypełniają nasz dzień. W obu słoikach jest taka sama zawartość, ale gdybyśmy chcieli je zamknąć, to część jednego z nich musielibyśmy odłożyć na później. No dobrze, więc idąc dalej, jeśli wiesz już, załóżmy, jaki jest twój cel i jakie czynności masz do wykonania, to kiedy jesteś w połowie swojego dnia, zatrzymaj się na chwilę i sprawdź siebie. Zrób taką analizę i zadaj sobie pytania, co udało mi się zrobić do tej pory, jakie priorytety zrealizowałem, z czego jestem zadowolony i za co w tej chwili muszę się zabrać, aby wykonać to, co zaplanowałem. Taka stopklatka w ciągu dnia jest bardzo ważna, bo może to być moment, w którym okaże się, że jeszcze tak naprawdę nie ruszyłeś z miejsca. Lub może to być taki moment, gdzie idzie ci całkiem dobrze i możesz się poklepać po ramieniu i powiedzieć, jest okej. A na koniec dnia dobrze by było, gdybyś znalazł czas na chwilę refleksji i zadał sobie pytania. Co mi się udało zrealizować? Co zrobiłem dobrze? Z czego jestem zadowolony? Czego nie zrealizowałem? Co mógłbym zrealizować lepiej? Jak się oceniam za ten dzień? I jakie wyciągam dla siebie wnioski z tego dnia? Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co robi, ale nawet jeśli nie zrealizowałeś wszystkiego, co zaplanowałeś, to doceń się za to, co wykonałeś, bo takie docenianie się i uczucie wdzięczności jest bardzo budujące i wzmacniające. A jak już podsumujesz ten dzień, to zastanów się, jak chcesz, żeby było. Zadaj sobie pytanie, jak chciałbym, aby wyglądał kolejny dzień, jak chcę się czuć jutro? Co musi się wydarzyć, żebym tak się czuł? I tym sposobem przechodzimy do planowania kolejnego dnia. Zastanów się też, o której godzinie wstajesz i co by się wydarzyło, gdybyś wstał wcześniej. Co mógłbyś zrobić z dodatkowym czasem rano? Więc zaplanuj swój kolejny dzień i sprawdź, co się zmieni. I ja dziękuję. Jeżeli macie jakieś swoje opinie, uznacie, że to może być wykorzystane gdzieś tam w waszej codzienności, byłoby miło, jakbyście wrócili na czat, żebyśmy też mieli, żebym ja miała informację zwrotną, czy to jest dla was przydatne. Jest to inspiracja wielu źródeł, z których korzystam, ucząc się ciągle, więc mam nadzieję, że ten zbiór elementów, które są dla mnie istotne, może też być przydatny dla was. Także ja dziękuję bardzo.
Dzięki, Kasiu. Tu pojawiły się też dwa komentarze na czacie. Jeden odnośnie tego, jak plan dnia ma się do planu tygodnia, do AKR-ów. Jakbyś odpowiedziała na takie pytanie?
Oczywiście, tak, tutaj na tym webinarze my robimy taki wycinek jakby, tak, koncentrujemy, mamy też ograniczony czas, więc chcemy wam przekazać jakieś sedno. Jak najbardziej tego rodzaju plan można rozłożyć. Plan dnia jest częścią tygodnia, miesiąca, kwartału, więc analogicznie jak najbardziej ja bym wychodziła od planowania długoterminowego, tak, a później jakby rozbijała to na mniejsze elementy, tak, żeby wiedzieć, co każdego dnia zrobić. Więc to jest taki wyrywek jakby z kalendarza dzień, tak, natomiast fajnie jest patrzeć na to z większej perspektywy, żeby mieć cele i plany bardziej długoterminowe.
Okej, okay, dzięki Kasiu. Dziękujemy też za komentarze od Kosi, Roberta, Izy. No i od Tomka widzę, że tutaj dyskusja lekka się zaczęła. Dzięki Kasiu za Twoją część, dzięki Tobie jakby udowodniłaś, że planowanie dnia ma sens i dzięki temu jako lider jesteśmy w stanie lepiej mieć wizję tego, co jest tak naprawdę istotne z mojego punktu widzenia i na czym powinnam się skupić, czy powinienem się skupić danego dnia. Także dzięki ślicznie za Twoją część i przechodzimy do kolejnej. Oddajemy głos do Łukasza.
I dla tych, co zainteresowani, jak planować tydzień, co więcej powiem, jak planować miesiąc i rok. Myślę, że nawiążę pod koniec swojej części prezentacji, więc zachęcam z góry do tego, żeby zostać do końca, do tego, żeby aktywnie brać udział na czacie, po to jest ten czat. Jak najbardziej po małych i dużych kamieniach zawsze można podejść do piwka z kolegami, tak?
Tak, jakbyś mógł trochę bliżej mikrofon mieć, bo obecnie.
Tak, słyszę. Jest lepiej teraz? Powinno być przynajmniej.
Trochę.
Czytam. Dobra, więc idziemy. Zaczynam. Organizacja, standaryzacja, początek. Nie patrzcie na górną część slajdu. Celowo zrobione, różowy słoń. Znając życie, wszyscy tam właśnie rzucili swój wzrok. I o to mi chodziło, bo prosiłbym Was na to, żeby na początek wyobrazić sobie wybraną firmę. Taką dnia codziennego, ja bym tutaj chciał użyć przykładu piekarni. Dlaczego piekarni? Bo taką, myślę, jest najbardziej taką przykładową organizacją, która teoretycznie robi to samo z wykorzystaniem tych samych zasobów i ludzi, ale efekt na końcu jest inny. Jest takie narzędzie, które służy w automotywie do oceny i analizy przedsiębiorstwa. Nazywa się to 4M. Pochodzi to od pierwszych liter czterech słów: Man, Method, Material, Machine. Na początek chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście sobie wyobrazili swoje przedsiębiorstwo, ewentualnie do tego dwa przedsiębiorstwa konkurujące bezpośrednio z Wami i żebyście to ocenili z perspektywy pierwszych trzech
cały
M,
czas
tak?
coś
człowieka.
Robi się, nie?
A Siu, jakbyś mogła? Słychać Cię, Asiu.
Dobra. Na początek człowieka, który w organizacji jest chyba każdej. Ten człowiek ma jedną głowę, dwie ręce, dwie nogi, jeden rozum i pracuje wszędzie podobnie, w zależności od tego, na ile my mu pozwolimy. Jest maszyna, w przypadku takiej piekarni, no to będzie piekarnik, będzie to jakieś mieszadło, będzie to ewentualnie jakaś waga. Materiał wejściowy do piekarni chyba zawsze zbliżony, tak? Mąka, jakieś tam ulepszacze, zmiękczacze, spulchniacze, zwał jak zwał. Materiały bardzo podobne, a na wyjściu mamy już bardzo często zupełnie coś innego. Jakość chleba, ja mam swoją ulubioną piekarnię i jem tylko z niej. Kiedyś była to inna i niestety wskutek tej jakości trafiłem na kawałek miotły w chlebie i od tamtej pory nie korzystam z tej piekarni, więc zastanówcie się, na ile te wejściowe składniki, które często są takie same, oddziałują na wyjście organizacji, które już zupełnie jest inne. Inny smak, inny koszt, inna dostępność czasami danego produktu. I pytanie dlaczego? No to pytanie, myślę, odpowiada nam to czwarte M, które właśnie za chwilę się pojawi, czyli czym się różni? Dawaj, Ewelina, dawaj.
Czekaj, dalej. Bo my jesteśmy na pierwszym slajdzie.
Tak, i na pierwszym slajdzie zaraz skoczy nam standaryzacja, czyli organizacja pracy. Więc to jest to, co jest dla nas ważne. Organizacja pracy, standaryzacja pracy daje nam szansę na budowanie przewagi konkurencyjnej. Czy to będzie w piekarni, czy to będzie w branży IT, czy my będziemy mówili o tym, na ile mam postandaryzowane procesy związane z wypożyczaniem choćby rowerów, które są coraz bardziej popularne, myślę, że to ma naprawdę duże znaczenie. Udowodnię Wam to, myślę, i mam w tym dosyć już wiele doświadczeń, że faktycznie to się sprawdza. Kolejną taką inicjatywą z Waszej strony, więc chciałbym Was zaprosić do krótkiej gry, na której przedstawimy Wam cztery slajdy. Będą to slajdy w formie cyfr, gdzie należy cyfry ułożyć w kolejności rosnącej, od 1 do jak największej. Na poszczególnych slajdach będziecie mieli dostępne 10 sekund. Zapisujcie sobie wyniki, macie ochotę, dzielcie się z nami na czacie. tak abyście mogli sami sobie sprawdzić, na ile zwinni jesteście w waszej organizacji pracy przy poszczególnych organizacjach środowiska waszego, ok? Więc po 10 sekundach zapisujemy wynik i przechodzimy do kolejnego slajdu, a więc zapraszam was na początek, czas.
Okej, okay, czyli tak jeszcze jakby krótko, droga, idziemy przy jedynkę, odszukujemy dwójkę, później trójka, mamy 10 sekund i zapisujemy wyniki. Tak jest. Czas start. Cyfry znikną po 10 sekundach. No pressure.
W ogóle. Jak w każdym środowisku pracy. No i okej. Okay. Mamy nasze środowisko pracy. Tak się zdarza, że często gęsto w miejscu, gdzie jesteśmy, przy narzędziach, z których korzystamy, nie wszystko jest nam potrzebne. I slajd numer 2 będzie bardzo podobny, z tym, że to, co nam niepotrzebne, zostanie z niego usunięte. I zapraszamy do powtórzenia ćwiczenia raz jeszcze. No i dobra, z tego co ja widzę, kolejne 10 sekund minęło. Mamy cyfry, mamy foldery, mamy akcesoria, z których korzystamy w miejscu pracy. Można na nie często, gęsto nałożyć jakąś logikę, jakąś opcję wykorzystywania w bardziej uporządkowany sposób. I do tego zachęcimy was na slajdzie numer 3. Raz jeszcze czas. Okej, okay. Myślę, że wszyscy powoli dostrzegają logikę naszego slajdu, naszej zabawy i teraz zapraszamy do ostatniego ćwiczenia, gdzie naprawdę można wprowadzić już duży porządek w tym, co robimy. No i zapraszam raz jeszcze, w sumie po raz ostatni w grze z ćwiczeniami. Okej. Okay. Więc to by było na tyle, jak chodzi o grę z cyframi. Zachęcam do tego, aby poszerzyć to wyobraźnią na wszystkie rzeczy, z których korzystam w moim miejscu pracy. Zakładam, że przechodząc na slajd kolejny, to co tutaj zapisane będzie się u was zgadzało, czyli z każdym kolejnym slajdem efektywność waszej pracy rosła. Zgadza się, tutaj Izabela potwierdza doskonale. Było to spowodowane po pierwsze pominięciem obszarów nie do końca nam potrzebnych. Na drugiej części slajdu cyfry rosnące od bodajże 50 były już usunięte, bo nie były nam potrzebne. Później była nałożona jakakolwiek logika, którą mogliśmy sobie w danym miejscu założyć. Więc tak, organizacja poprzez standaryzację jest dobrym wejściem do tego, żebyśmy mogli przejść do trochę merytoryki z mojej strony, a chciałbym wam opowiedzieć o podstawowym narzędziu wykorzystywanym w automotive. Pochodzi ono z japońskiej koncepcji zarządzania, zbudowane w Toyota Production System, znane pod nazwą 5S. Ja dzisiaj na początek skupię się na 4. Jest to zbiór 4 słów pochodzących z japońskich systemów zarządzania, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, mówiący o tym, że mam to, co potrzebne ma swoje miejsce, to, co potrzebne ma swoje miejsce i jest w dobrej kondycji i to, co potrzebne ma swoje miejsce jest w dobrej kondycji, a ja dbam o to, żeby było tak, jak ma być i staram się o to, aby jutro było lepsze niż było dzisiaj. Więc przechodząc i pamiętając o tym, czym jest to 4S, zapraszam was do slajdu, który ma nam odpowiedzieć, po co jest nam 4S. Wyobraźmy sobie dalej ten chleb, tą piekarnię, tak? Jakość, która wychodzi z kawałkiem miotły, nie równa się jakości, która wychodzi świeżego, pachnącego, chrupiącego chleba, więc to nie o to chodzi. Koszty, myślę, że związane z tym, że miotły oddali mi, przynajmniej kawałek tej miotły, muszą im rosnąć, bo ta miotła powinna być w zakładzie pracy w dobrym miejscu, a niestety została oddana do odbiorcy nie tego towaru. Dostawa często jest zbliżona, aczkolwiek również ma za zadanie redukcję czasu, który potrzeba poświęcić do na przykład przygotowania takiej dostawy. Bezpieczeństwo pracy i motywacja to są rzeczy, które chyba w szczególności w japońskich przedsiębiorstwach są kluczowe i mają takie najważniejsze znaczenie z perspektywy organizacji, bo my jesteśmy dla ludzi, a ludzie są po to, żeby nasi klienci byli zadowoleni. I tylko wtedy, kiedy ich praca będzie bezpieczna, możemy mówić o kolejnych obszarach bezpieczeństwa. Więc zapraszam Was teraz do odrobiny wizualizacji tego, co może Was spotkać, wchodząc do Waszego biura. Do biura prezesa, który jest miłośnikiem golfa. Będzie tam naturalnie jakiś sprzęt, ewentualnie coś, czym się chwali, jakieś jego statuetki zdobytego pucharu. Aczkolwiek taka kondycja nie jest kondycją, która ma za zadanie służyć pracy przyjemnej, łatwej i efektywnej. Więc widząc taki stan, bądź stan naszego biura, zachęcam Was, zróbcie sobie dokumentację. Tu można użyć czerwonych etykiet, którymi oznaczamy rzeczy niepotrzebne i robimy sobie jakąś taką pierwszą segregację, tak aby pozbyć się tego, co nam niepotrzebne, więc pozbywamy się. To, co niepotrzebne, na zasadzie czerwonych kartek, usuwamy, tak? To są rzeczy, które nam nie są potrzebne w pracy i o nich po prostu zapominamy. One nie mogą być tam, bo są naszymi rozpraszaczami, o których już dzisiaj była mowa, tak? One nam przeszkadzają. Nie warto wracać do kijów golfowych, jeśli będę grał dopiero w weekend, a dzisiaj mamy dopiero wtorek, nie? Więc tak, to usuwamy i idziemy dalej. To, co już zostaje w naszej pracy i jest nam potrzebne, warto podzielić sobie z perspektywy tego, co używam na co dzień, co używam, co nie wiem, 15 minut, ewentualnie jest moim stałym narzędziem pracy, takie jak komputer, i to, co jest wykorzystywane przeze mnie rzadziej, raz na tydzień, czasami raz na miesiąc, więc dzielimy sobie to na te dwie kategorie, rzeczy z dużą częstotliwością i rzeczy sporadycznie wykorzystywane. To sortowanie ma za zadanie przygotować nam miejsce pracy tak, aby było ono ergonomiczne i aby czas, który potrzebujemy do wykonania zadania był jak najbardziej krótki. Następnie przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli systematyki. Rzeczy te, które są dla nas często wykorzystywane, muszą być jak najbliżej, tak aby były do nas dostępne, tak aby nasza praca nie musiała posiadać zbędnych czynności, zbędnych ruchów, tak abym do drukarki nie musiał chodzić 20 metrów, tylko aby była ona potrzebna, dostępna tutaj, gdzie jest potrzebna. Rzeczy, z których korzystamy rzadziej, odkładamy w inne miejsca, tak aby miały one swoje miejsce, to o czym mówiliśmy, tak aby segregatory, które na przykład widzimy z zastosowaniem prostej kreski, na zasadzie rosnącej, już jest wprowadzona logika i pracownik, który szuka danej kolejności, szuka danej dziedziny, danego obszaru, danych audytów, wyników badań, ma to dostępne zawsze w tym samym miejscu, stąd prosta technika ułożenia segregatorów w oparciu o jakąś naklejkę. No, to może być zwykła naklejka, która jest, buduje je w kolejności rosnącej, ma za zadanie ułatwienie i systematykę taką dnia codziennego, okay? Więc robimy to jako kolejny obszar. To, o czym była mowa i będzie widoczne na kolejnym slajdzie, jest to kwestia związana z przygotowaniem miejsca, czystych tablic, tak abym nie zaczynał dnia od czyszczenia tablicy, tak abym nie zaczynał dnia od potykania się o kabel od drukarki, więc ten kabel jest zabezpieczony, tablica jest wytarta i miejsca, w których, nie wiem, potencjalne pojawiają się problemy, na przykład cieknący ekspres od kawy, który muszę wyczyścić każdego dnia, wracając na moje stanowisko pracy, zabiera mi już 5, 10, 15, 20 minut, więc są to rzeczy, które warto zadbać, zatroszczyć się, mając to, co potrzebuję w tym miejscu, w którym potrzebuję, w stanie, w takim, jakim powinno być. Więc o tym mówi nam 4S. Raz jeszcze, Seiri, Seiton, Seiketsu, Seiso, Seiketsu. I nakładając na to slajd ostatni, którym będzie shitsuke, czyli samodyscyplina, jest to ciągłe powtarzanie tych samych 4S na zasadzie niekończącej się, ponieważ stan, który mam dzisiaj, nawet jeśli jest dobry, nie znaczy, że jest on idealny i nie mogę próbować go poprawić. Więc ta samodyscyplina jest takim naturalnym 5S, które ułatwia nam, a zarazem pozwala nam na kontynuowanie do tego, żeby być po prostu z każdym dniem lepszy, bo jeśli dzisiaj będę pracował tak, jak pracowałem wczoraj i oczekuję, że będę jutro lepszy, niestety tak nie będzie to wyglądało. No i dobra, było trochę o 4S, co ważne, teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak ja w swojej firmie, a mam pod sobą podległych na dzień dzisiejszy 700, a w przyszłości będzie to 1700 osób, zorganizowałem sobie stanowisko pracy, do pracy z moimi inżynierami. Jest to prosta rzecz, którą jest polityka firmy. To, co widzicie dzisiaj, to, co widzicie przed sobą, w lewym górnym rogu umieszczona jest polityka firmy. To, od czego zaczynamy, która często, gęsto jest nam z góry narzucona. Ona się musi pojawić i do tej polityki tak naprawdę wszystkie poszczególne wydziały budują swój plan działań, jak chcą osiągnąć swój kawałek tortu, z którym całość to jest właśnie ta polityka firmy. Żebyśmy mogli myśleć o planie budowania zadań na przyszłość, warto zobaczyć na to, co przyniosła nam przeszłość. Stąd jest w lewym dolnym rogu przegląd zadań, planów, wskaźników roku minionego. Wyciągamy tutaj wnioski, ponieważ czasami wizja tego, co chcę zrobić, nie do końca równa się temu, co to tak naprawdę na koniec przyniosłem, więc zaczynamy od przeglądu i wniosków z tego pochodzących. Przechodzimy do budowania planu na przyszły rok w formie QCDSM i budując ten plan działań na przyszły rok, jak najbardziej po prawej stronie, tak najbardziej po prawej stronie widzimy numery Gantt chartów. Gantt chart to jest takie narzędzie w formie action planu, który ma nam pomóc budować, realizować te wskaźniki. Taki przykładowy Gantt chart właśnie jest przed Wami. Ja z moim zespołem przeglądam go okresowo, są to tak naprawdę jeden plan dziennie, w ciągu tygodnia przeglądamy wszystkie plany praktycznie, które się pojawiają, jak chodzi o kluczowe działania, w których ja biorę czynny udział. Są one ujęte w czasie tygodniowym, pilnowanie tych zadań gwarantuje nam odpowiednią terminowość, czyli tutaj nie ma za bardzo zgody na jakąś tam obsówkę, na jakąś wrzutkę, bo wrzutka, zaraz zobaczycie, czym jest kontrolowana. Zadania są stworzone przez pracownika, a zatwierdzone przez lidera, czyli pracownik czuje wewnętrzną odpowiedzialność za to, bo on to sam to zaproponował. I są one połączone ze strategią firmy, z polityką firmy, ze strategy house'em, więc tak naprawdę realizujemy oczekiwania ze strony kierownictwa. Okay? Jak pilnujemy tych action planów, to zobaczycie na slajdzie związanym z Kanban Boardem. Kanban Board jest to jedno z narzędzi takich sprytnych, tak? To się nazywa Agile Tools. I Kanban ma za zadanie po pierwsze zbieranie zadań, które są zlecane do zespołu. Tutaj dolny lewy róg właśnie jest miejscem, w którym można przykleić najprostszą w świecie żółtą karteczkę, na którym jest inicjator, pisze co on by tam od zespołu oczekiwał. Te zadania są przeglądane codziennie, w zależności od logiki zadania są lub przydzielane do realizacji, lub ze względu na przykład koszty odrzucane. Jeśli są przydzielane do realizacji, lądują one na ready to go, zadania przydzielone w logice top 1, 2, 3 i te zadania są pobierane przez pracownika do realizacji, to jest środkowa część tablicy, gdzie widzimy, że dany pracownik realizuje konkretne zadanie. Jeśli przychodzi szef i ma wrzutkę, to szef widzi, że ten pracownik coś robi i jego wrzutka spowoduje, iż karteczka się cofnie i wyląduje na miejscu zadanie zatrzymane przez wrzutkę. To po pierwsze jest wizualizacja dla przełożonego, że on swoją wrzutką zwalnia i utrudnia realizację założeń, które sam tak naprawdę na początku wymyślił. Zadanie, które uległo zrealizowaniu, ląduje na miejscu do przeglądu, w którym osoba zlecająca podejmuje decyzję, czy to jest to, co oczekiwałem, czy tu trzeba byłoby coś jeszcze zaktualizować. Jeśli jest potrzebna aktualizacja, rewizja, ląduje to jeszcze bardziej w prawo, gdzie jest rewizja zadania plus ewentualnie już miejsce na finalnie zakończoną. To, co widzicie pod spodem, jest to prawdziwa tablica używana przeze mnie do pracy z inżynierami i jestem z tego naprawdę dosyć mocno zadowolony. My używamy papieru, aczkolwiek są również już dostępne narzędzia w formie elektronicznej. Zapraszam do przeglądania, interesowania się i w razie czego konsultacji z nami. Dzięki bardzo.
Okej, dzięki śliczne. Czy są jakieś pytania do Łukasza? Jeżeli tak, to prosiłabym o nie teraz na czacie.
Me too.
Czekam jeszcze chwilkę. Okej. W takim razie, jeżeli jeszcze jakieś by się pojawiły, to na sam koniec na pewno będziemy jeszcze mieli parę minut na dyskusję, więc śmiało zapisujcie je i później się z nimi już z nami dzielcie. Dzięki Łukasz za przygotowanie, za opowiedzenie nam o tym, co jest Tobie bliskie, czyli o 4-5S Strategy House, ale także o Kanbanie i o Twoim podejściu z Twojej branży, z Twojego świata, jak ogarnąć własny chaos, żeby iść do przodu, a przy okazji też pokazałeś mocno, że najważniejsze to jest zacząć od siebie. Dzięki bardzo. I ostatnia część będzie należała do Tomka, który z kolei wywodzi się bardziej z branży sprzedażowej, prowadzi też liczne szkolenia, jest też autorem książki, także mam nadzieję, że Tomek już do nas dołączył i jakoś pokonał korki. O, jest. Bardzo się cieszę. Witam
cześć wszystkim. Witam serdecznie. I tak, moja część, w zasadzie mam kilka skromnych slajdów, natomiast moja część, tak jak dziękuję Ewelina, wspomniałaś, będzie dotyczyła sprzedaży. Zaprezentuję proste narzędzie, proste, sprawdzone. Sam go używam. Też zachęcam swoich ludzi do tego, żeby używali tego narzędzia. No i przechodząc już do pierwszego slajdu.
Przepraszam.
Moi drodzy, jest to związane z organizacją. I teraz od czego zaczynamy organizację? Kwestie dotyczące każdego stanowiska. Nie możemy mówić o żadnej głębszej organizacji, o głębszym sensie, jeśli coś nie gra w tych trzech obszarach, które widzicie przed sobą. Każdy pracownik musi mieć pełną przejrzystość w tych trzech obszarach. Jest to odpowiedzialność, cele indywidualne, zadania do wykonania. Są to obszary, które na siebie zachodzą i jeden obszar wynika z drugiego. I w kontekście wyjaśniania tu szczegółów, w zasadzie odpowiedzialność nie chodzi o to, żeby tylko była przekazywana przy onboardingu, przy wdrażaniu nowej osoby i podpisywaniu karty stanowiska. Warto co jakiś czas ją odświeżać, ponieważ od tego obszaru wszystko się zaczyna. Cele indywidualne są to cele, które są wyznaczane z reguły na miesiąc. Ja jestem dużym zwolennikiem, żeby dzielić te cele na mniejsze części, na tydzień oraz na dni. Są zwolennicy, którzy jeszcze robią mniejsze podziały, na przykład dzielą cele na godziny i ma to swoje uzasadnienie, ponieważ pracownicy mają bieżącą informację, do czego dążą w danym czasie, w którym pracują. Dalej z celów indywidualnych wynikają zadania, które są do wykonania. I w tym obszarze najważniejsze jest to, żeby pracownik, który przystępuje do zadania, nie miał żadnych wątpliwości, nie zastanawiał się, czy to jest właściwe zadanie, czy niewłaściwe, tylko żeby wykonywał to zadanie, ponieważ czas na wątpliwości jest później, w momencie, kiedy będzie weryfikacja tego, czy te zadania doprowadziły do celów, czy nie doprowadziły. Wtedy się je odpowiednio zmienia, wyznacza się nowe zadania i kolejny okres rozliczeniowy. Ok, i z tych trzech obszarów wynika aktywność i działanie, które podejmuje pracownik. I teraz pierwsza rzecz, którą pokażę, to będzie model. Model pracy, model organizacji pracy w zasadzie, bo trzeba pamiętać, że organizacja pracy jest ściśle związana z zarządzaniem i te dwa obszary przenikają się między sobą. Więc myśląc o organizacji, to co macie przed sobą, ten model, on się wydaje bardzo banalny. Są cele, priorytety, blokowanie terminu. W zasadzie co tu tłumaczyć, można się zastanawiać. Natomiast jeśli wejdziemy głębiej, okaże się, że jednak te szczegóły robią różnicę. I teraz poproszę cele. Przy celach można mówić o różnych narzędziach. Oczywiście jest cały szereg narzędzi coachingowych, które pomagają wyznaczać cele, prowadzić pracownika poprzez cele. Są to narzędzia takie jak SMART, GOAL, GROW. Tutaj nie starczyłoby nam czasu na to, żeby o nich opowiadać. W tym webinarze, na potrzeby webinaru, skupię się na kwestii najważniejszej, za którą stoi duży potencjał, to znaczy na motywacji pracowników. I teraz ta motywacja może być zewnętrzna. I teraz zewnętrzna motywacja jest za każdym razem wtedy, kiedy menedżer, kierownik, dyrektor przekazuje zadania pracownikowi, delegując po prostu zadania, często dając mu polecenia służbowe. Taka motywacja jest dla pracownika czymś zewnętrznym. Nie angażuje pracownika w takim stopniu, w jakim mogłaby go zaangażować inna motywacja, motywacja wewnętrzna. Teraz jak doprowadzić do motywacji wewnętrznej? Ponieważ jak już powiedziałem, jest to związane z zaangażowaniem pracowników, również z odpowiedzialnością pracowników, bo to za zaangażowaniem idzie odpowiedzialność. Teraz, żeby wzbudzać tą motywację wewnętrzną, warto zapraszać pracowników do tego, aby wspólnie wyznaczać cele, które mają wykonać. Dalej za celami, aby wspólnie wyznaczać zadania, które mają wykonać. Jeśli angażujemy pracowników w ten sposób, jeśli zapraszamy ich do tego procesu wyznaczania celów, wyznaczania zadań, to tacy pracownicy mają poczucie, że samostanowią o sobie. A jeśli mają poczucie, że samostanowią o sobie, to mają poczucie pewnego wpływu, mają poczucie, że ktoś ich słucha w firmie, mają poczucie, że sami w jakimś sensie kształtują swoją ścieżkę, którą będą później realizować. I to jest zdecydowanie motywacja wewnętrzna. Takie podejście do pracownika uruchamia niesamowite zasoby u konkretnej osoby. Co więcej, korzyść, którą uzyskujesz pracując w ten sposób ze swoimi ludźmi, to jest dostosowanie stanowiska do konkretnego pracownika. Bo pamiętajmy, że każdy oddzielny pracownik ma swoje zasoby, ma swoje pomysły, jak zrobić zadania. Więc wystarczy go zaprosić, zadać kilka pytań, w jaki sposób byś zrobił te zadania i jak doprowadzić do realizacji tych celów. I taki pracownik już sam wyznaczy takie zadania oraz cele, które będzie później realizować. Następny obszar to są priorytety. W kontekście priorytetów najważniejsze jest to, żeby one były wyznaczane codziennie. I słowo klucz to jest przed pracą. Dlaczego? Nie po pracy, nie w trakcie pracy, tylko codziennie i przed pracą. Otóż dlatego, że energia podąża za uwagą, więc jeśli nie wyznaczysz priorytetów przed pracą, to twoja energia będzie się rozpraszać, uciekać w różne strony. Tutaj Kasia pokazywała taki rysunek ze słoikami, to jest dokładnie ta sama historia, jak ten piasek, który ucieka ze słoika, to tutaj twoja energia się rozprasza i ucieka na wszystkie strony. Dlaczego? Dlatego, że nie jest odpowiednio sfokusowana. No więc biorąc pod uwagę tą zasadę, że energia podąża za uwagą, wyznaczenie takich priorytetów codziennie rano, a wystarczy na to 3 do 5 minut, pozwala skoncentrować twoją uwagę na wszystkich tych miejscach, które są dla ciebie istotne. Wykorzystujesz w ten sposób swój czas tam, gdzie twoje działania mają największe przełożenie na wynik. Jeśli tego nie robisz, to może cię rozpraszać dużo rzeczy, które się dzieje, prawda? Bo wpadamy w taki wir w pracy bardzo często, który właśnie wynika z tego, że nie ma zrobionych tych priorytetów. Kolejna rzecz związana z priorytetami, dziękuję, to będzie eliminowanie multizadaniowości. I teraz są 4 korzyści, które dotyczą eliminowania multizadaniowości. Po pierwsze, o czym warto wspomnieć, menadżerowie według badań twierdzą, że to, że robią po wiele zadań naraz, sprzyja i poprawia ich wydolność w pracy. Tak twierdzą, natomiast badania, które są robione w tym zakresie, pokazują coś zupełnie odwrotnego. Ostatnio takie badania prowadzi zespół Jeffa Woodsa, który udowadnia, że menedżerowie, którzy pracują multizadaniowo, czyli otwierają wiele zadań naraz i przeskakują między tymi zadaniami w trakcie dnia, osiągają niższe wyniki o 28%. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Jeśli otwierasz dane zadanie, później otwierasz kolejne, później jeszcze jedno, później wracasz do tego zadania, to za każdym razem tracisz czas na tak zwaną energię przełączenia. Energia przełączenia to jest czas, który potrzebujesz do tego, aby wejść w optymalny stan, żeby wykonać to zadanie. I za każdym razem, jak przeskakujesz między zadaniem, tracisz ten sam czas na tak zwaną energię przełączenia. Więc eliminowanie tej straty energii przełączenia pomaga tobie zaoszczędzić te 30% czasu. Teraz wyobraź sobie, co byś zrobiła, gdybyś nagle miała w kieszeni 30% czasu. Do tego zachęcam. Druga korzyść z eliminowania multizadaniowości to jest koncentracja na tym, co robimy. Bardzo modny termin, który przyszedł ze wschodu, termin flow, czy termin przepływu, dotyczy bycia w tu i teraz. I faktycznie tak jest, że takie stany, zasobne stany, które możemy osiągnąć wchodząc w stan flow, znacznie poprawiają naszą pracę, znacznie poprawiają jakość naszej pracy. To jest kolejna korzyść, ale żeby osiągnąć stany flow, musimy bezwzględnie zajmować się tylko i wyłącznie jednym zadaniem, czyli mieć pełną koncentrację na to, co właśnie robimy. Jeśli zajmujemy się wieloma zadaniami, to nie jesteśmy w stanie skoncentrować się na tu i teraz. W związku z tym rozwiązanie, oczywiście eliminowanie multizadaniowości. I ostatnia korzyść jest związana z samopoczuciem. Eliminując multizadaniowość, również podnosimy nasz współczynnik samopoczucia, nasz bądź naszych ludzi, jeśli uczymy ludzi, w jaki sposób pracować, eliminując multizadaniowość. A odbywa się to w ten sposób, że sprawy niedokończone nas niepokoją. I udowodniła to na przykład Bluma Zeigarnik, która robiąc swoje badania pokazała, że niezakończone sprawy, niezakończone problemy tworzą pętle w naszym umyśle, które nie są pozamykane do momentu, aż te sprawy nie są dokończone. W związku z tym każda sprawa, która nie jest dokończona, tworzy taką pętlę w umyśle. I teraz wyobraź sobie, że wykonujesz kilka takich spraw naraz, przechodzisz między zadaniami, nie zamykasz ich, wiele pętli naraz potęguje ten stan. Więc stan podenerwowania, stan niepokoju, no bo ciągle z tyłu głowy siedzi tobie to, że pewne zadania nie są pozamykane. Więc również o tym procesie opowiada w zasadzie w swojej książce i w wielu wywiadach profesor Robert Cialdini, psycholog społeczny, na zasadzie zaangażowania i wzajemności na przykład. Także eliminowanie multizadaniowości znacznie poprawia również samopoczucie. I kolejny slajd poproszę. Wszystko, o czym powiedziałem do tej pory, kończy się blokowaniem terminów. Sprawa wygląda tak, że jeśli mam wyznaczone priorytety, to na końcu, korzystając z kalendarza, po prostu blokuję terminy. Jeśli mam spotkanie z, jeśli prowadzę szkolenie, to prowadzę szkolenie, nie mam je dla nikogo. Jeśli odbywam rozmowę z pracownikiem, która jest dla mnie ważna, to również mnie nie ma. Tak samo, jeśli muszę się przygotować do spotkania z klientem, nie pozwalam sobie, że mam zablokowany termin, nie pozwalam sobie, żeby ktoś jakby wchodził w tą moją hierarchię, którą sobie ustaliłem. I ostatni slajd, przedostatni, przepraszam. Opowiem jeszcze trochę o środowisku. Środowisku, które jest bardzo istotne, ponieważ zasada jest taka, że możesz oddziaływać bezpośrednio na swoich ludzi, wpływając na ich zachowania, i to robi większość menadżerów. Możesz z drugiej strony oddziaływać na środowisko. I za każdym razem, kiedy robisz zmiany w środowisku, wpływasz na zachowania ludzi. I to jest ten mniej oczywista sprawa, bo zastanawiam się, jak wielu z was poświęca czas na to, aby analizować środowisko dzień w dzień. Dlatego zapamiętajcie jedną rzecz. Człowiek reaguje na środowisko, w którym funkcjonuje, i zmiany środowisku zawsze przyczyniają się do zmian w reakcjach. Więc możemy kształtować zachowania ludzi poprzez zmianę w środowisku. I tutaj będzie ostatni slajd. Więc tak, co to może być? O jakich zmianach w środowisku mówię? Otóż, zaczynając od samych podstaw, o tym już wspominał Łukasz, z tego co słyszałem, środowisko najbliższe to jest krzesło, biurko, klawiatura, monitor. Jak są ustawione te przedmioty? Czy one są ustawione optymalnie? Czy pracownik na przykład nie leży na tym krześle? Bardzo często się dowiaduje, że kto inny na przykład ustawił takie krzesło, jak się pytam. Albo czy nie skręca głowy, patrząc na monitor. Pierwsza rzecz to zadbanie o optymalne ustawienie tych wszystkich przedmiotów, z którymi ma kontakt pracownik. Czy na przykład nie trzyma za daleko ramion wyciągniętych do klawiatury. Czy słońce nie pada bezpośrednio na monitor i oślepia na przykład pracownika? No tu możemy podjąć małe kroki, zainstalować filtr na monitor, folię na szybę, prawda, przesunąć stanowisko, cokolwiek, ale takie małe kroki przyczyniają się do tego, że poprawia się wydolność na danym stanowisku. Że poprawia się, tak o plakatach zaraz powiem, Gosia, że poprawia się wydajność na danym stanowisku. Dalej, osoby, którymi jest otoczony pracownik, osoby, którymi się otacza pracownik, co jest bardzo istotne, osoby wchodzą ze sobą w interakcję. I teraz to jest pole, na którym można bardzo dużo ugrać, zmienić efektywność pracy. Wystarczy potestować, poeksperymentować między optymalnym ustawieniem, czyli na początku, czyli na przykład niektóre osoby ze sobą źle rezonują. Jeśli takie osoby siedzą koło siebie, no to ich wydolność znacznie spada. Chodzi o to, żeby dopasować te osoby, przesuwając je między stanowiskami tak, aby uzyskać optymalny wynik, najwyższą wydolność, jaka jest w stanie do osiągnięcia. I aby to zrobić, można przenosić osoby między stanowiskami, między pokojami, między oddziałami, w zależności od tego, jakie macie możliwości. Kolejny obszar to są narzędzia, urządzenia, artykuły biurowe. O tym też wspomniał Łukasz. Analizując środowisko pracy, warto zwracać uwagę, czy pracownik na przykład nie biega przez cały oddział do drukarki 10 razy albo po ulotki 10 razy, bo ma 10 klientów. To jest po prostu nieefektywne, to jest strata czasu. Tak samo stratą czasu jest to, jeśli się jakby posługuje wnioskami, bo pracuje z klientami i ma te wnioski niepoukładane. Za każdym razem traci na to czas. Podobna sytuacja z folderami na komputerze. Jeśli ich używa, drukując coś na przykład i ma niepoukładane foldery, no to traci czas za każdym razem. Więc to są zmiany, które przyczyniają się do dużej wydajności pracowników, zmiany na tych polach. I ostatnia rzecz związana z pytaniem, wygląd, czyli rozpraszacze. O rozpraszaczach też mówił Łukasz wcześniej. Ja powiem tyle. Warto przyglądać się pracownikom i indywidualnie dla każdego te rozpraszacze trochę inne będą. Może to być plakat, który wisi i demotywuje pracownika. Warto więc rozmawiać z pracownikami, pytać się ich, co ich motywuje, co demotywuje. Często od nich utrzymacie taką informację zwrotną. Natomiast może to być na przykład biurko ustawione na wprost od wejścia i oczywiście wszystkie te osoby, które wchodzą do biura na przykład rozpraszają pracownika, który ciągle podnosi głowę, odciągając się od tej pracy, którą wykonuje, czy na przykład może to być okno, które dekoncentruje jakby pracownika. Także te cztery obszary bardzo, bardzo istotne, można bardzo mocno podnieść wydajność, produktywność na każdym stanowisku, w zasadzie koncentrując się na tych polach. Dziękuję bardzo i przekazuję głos. Troszkę chyba przyciągnąłem.
Okej, okay, to jest 19, więc jest w sam raz. Jeżeli jakieś jeszcze pytania do Tomka są, to prosiłabym o to, żeby umieścić je na czacie. A ja Ci, Tomek, bardzo dziękuję za Twoją część, za to, że podzieliłeś się modelem zorientowanym na cel, priorytety i blokowanie terminów, a także trochę nam przypomniałeś o tym, żeby trochę bardziej zwracać uwagę na analizę środowiska pracy i też na to, że no to multizadaniowość chyba jednak jest trochę przereklamowana i lepiej jest skupić się na jednym i robić to dobrze. Okej, okay, to teraz mamy jeszcze chwilkę na dyskusję, więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie je jeszcze na czata dopisać. A w międzyczasie pojawiły się jeszcze dwa, tak chyba bardziej do Łukasza, bo jedno dotyczyło narzędzi do obsługi tablicy kanbanowej, takie online, i pojawiła się bodajże od Rafała też propozycja Trello. Nie wiem, czy Łukasz, masz jeszcze jakieś inne, z których korzystasz?
Czy ja nie chciałbym polecać żadnego, tak szczerze, bo nie będziemy tutaj robić jako reklama firm produkujących akcesoria, narzędzia w formie tablicy Kanban. Można tego poszukać, sprawdźcie sami. Ja zachęcam nawet do bawienia się z manualnymi karteczkami na początek, nie? Żeby zobaczyć, o ile to poprawi Waszą efektywność, na ile zespół będzie zadowolony z korzystania.
No to ja mogę dodać, że miałam doświadczenie właśnie i z Trello, i z różnego rodzaju MS Planner to bodajże się nazywał, ale także Jira, Asana, także jest tego mnóstwo. Ważne jest, żeby tak naprawdę sobie sprawdzić samemu, na ile to ta reprezentacja wizualna rzeczywiście odzwierciedla Waszą pracę i pomaga Wam w zrozumieniu przepływu i tego, gdzie ona się potencjalnie może blokować, gdzie są wąskie gardła i co możecie zrobić, żeby to usprawnić. Okej, okay, to było jedno pytanie, a drugie widziałam jeszcze od Kate odnośnie posiadania dwóch szefów. Czy jedna osoba może mieć dwóch szefów, którzy mają różne priorytety co do zadań? Jak wtedy wygląda decyzja, co robić według tego Kanban Boarda? To też do ciebie, Łukasz, chyba.
Tak, posiadanie dwóch szefów, to ja mogę powiedzieć, współczuję. To jest chyba jedna z najgorszych opcji, którą wyobrażam sobie z perspektywy zarządzania, bo dwie osoby, dwie różne wizje tego, co robić i jak dojść do celu. Myślę, że warto tak naprawdę zaprosić tych szefów do tego, żeby spotkali się przy takim kanbanie i sami się zastanowili nad tym, po co to jest, czy warto narzucać pracownikowi, co on w danym momencie ma robić, czy dać mu możliwość do realizacji, czy tam samorealizacji. Tak naprawdę Kanban nie jest dla jednego pracownika, bo to byłoby chyba trochę marnowanie pieniędzy, zasobów i czegokolwiek innego. Kanban jest dla zespołu i po to jest on, zadania są po to do pobrania tak naprawdę z tablicy, żeby każdy brał do realizacji zadanie, które będzie dla niego przyjemne. Dam Wam przykład inżynierów. Tak? Inżynier ma za zadanie po pierwsze pilnować dokumentacji, po drugie ma zadanie pilnować tego, żeby proces trzymał się ram pod kątem jakości, pod kątem powtarzalności. Są ludzie, którzy będą woleli siedzieć przy dokumentacji i to oni pobiorą sobie karteczkę do na przykład aktualizacji FMA, a będą to z innej strony osoby, które wolą dłubać w maszynach i będzie tam zlecenie na zasadzie, nie wiem, modyfikacji jakiegoś sprawdzianu i tak naprawdę tutaj troszeczkę taka dowolność w formie kanbanu daje również, myślę, większą satysfakcję z tego, co robimy. Ale to, na to by trzeba było poświęcić dużo więcej czasu. W ogóle na temat zwinnych metod moglibyśmy zrobić zupełnie inne webinarium i podzielić się tym, kto, co, jak i dlaczego. A zachęcam do eksplorowania. Po prostu.
Dzięki. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to prosiłabym o to, żeby napisać je na czacie. A w międzyczasie chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów na temat samego projektu. Dlatego, że Poradnie Lidera to projekt organizowany przez Fundację GraoSense i naszym celem jest pomaganie liderom, zarówno tym formalnym w organizacjach, ale też tym nieformalnym, w bolączkach dnia codziennego. I chcemy to robić na różne sposoby, zarówno poprzez różnego rodzaju formy takie bardziej trenerskie, poprzez różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, chociażby takie webinary jak dzisiejsze, ale także bardziej w bardziej taki, powiedzmy, bezpośredni sposób, poprzez sesje coachingowe, poprzez mentoring i W związku z tym zaprosiliśmy do projektu, nawet sami się zgłosili, specjaliści z różnych branż i myślę, że to jest taką siłą tego projektu, że tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiego ty jesteś świata, znajdziesz tutaj kogoś, kto mógłby ci doradzić, wspomóc. I tak pokrótce wygląda nasza strona. Jest tutaj taki wygodny przycisk, żeby umówić się na konsultację. Opisany jest też proces, jakiego typu problemy wyszły z naszego raportu i też w jakich czujemy się mocni, żeby was wspomóc. Jest cała lista naszych specjalistów z różnych branż i także najczęściej zadawane pytania, także zapraszamy na naszą stronę, która ostatnio nawet przeszła odświeżenie, także trzymamy kciuki, żeby była ona dla was wspierająca. Poza tym, jako poradnia lidera, ale też jako fundacja, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia. Znajdziecie link do rozpiski, znajdziecie nawet teraz na naszej stronie głównej, w zakładce szkolenia i meetupy, która przekierowuje bezpośrednio do naszego profilu na meetupie, gdzie macie zaznaczone na kalendarzu nasze proponowane eventy. Także serdecznie do tego zapraszam. Eventy w tym momencie organizowane są nawet dwa razy w miesiącu. Jeden w ramach właśnie cyklu webinarów, takich jak dzisiejsze spotkanie, a drugi w ramach szkoleń otwartych, także też można tak trochę bardziej warsztatowo podejść do różnych tematów. Także serdecznie na nie zapraszam. Następny już w połowie sierpnia. A webinary w ostatnią środę miesiąca, tak się umówiliśmy i tak zapraszamy. I krótki rozkład jazdy fundacji. Teraz mamy już praktycznie trzeci kwartał. W związku z koronawirusem niestety musieliśmy zrobić małe roszady i skupiliśmy się bardziej na poradni lidera niż na szkole Agile, która być może niedługo nawet dostanie troszeczkę nowe życie, nowe imię. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany takim zwinnym podejściem, to też zapraszam do śledzenia. Odświeżamy blog i dodajemy materiały do bazy wiedzy, w związku z czym nasi specjaliści, między innymi pierwszy artykuł będzie popełniony przez Tomka, niedługo pojawi się też na stronie naszego bloga, także serdecznie zapraszam do tego, żeby poczytać i zobaczyć sobie, co ciekawego Tomek jeszcze ma do powiedzenia. Poza tym działamy w laboratorium, będą prowadzone różne badania, także osoby zainteresowane ich wynikami, ale także braniem udziału w samych badaniach, zapraszamy do grupy roboczej, można się przyłączyć tak samo do organizacji poradni lidera. O czym jeszcze warto wspomnieć, to jest nasz sztandarowy meetup, który nazywa się Beat the Nonsense, organizowany raz na kwartał i skupia się on na tym, żeby obśmiewać absurdy, które znamy bardzo dobrze z naszego korporacyjnego życia i w formacie takiego IT comedy stand-upu staramy się przekazywać treści, które w jakiś tam sposób nas bolą, uwierają w żartobliwy sposób, tak żeby przy okazji się jeszcze czegoś nauczyć. Także tyle o fundacji. Pomagamy tworzyć świadome organizacje, w których ludziom chce się działać. I dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne wydarzenia. A z mojej strony chciałabym jeszcze bardzo was poprosić o to, żebyście napisali nam na czacie wasze wrażenia z dzisiaj, tak żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku rozwijać dalej webinary, co wam się podobało, co moglibyśmy jeszcze wprowadzić, ewentualnie jak to usprawnić, polepszyć. Jeżeli coś wam się nie podobało, coś przeszkadzało, to też bardzo bym was o to prosiła. Także parę minut jeszcze prosiłabym, żebyście poświęcili na udzielenie nam feedbacku. A tymczasem dzięki za dzisiaj.
Zainteresował Ciebie ten temat i potrzebujesz porozmawiać z ekspertem? Skorzystaj z poradni lidera Fundacji GraoSense. Wejdź na graosense.org.pl / poradnia lidera.